Ewangelia Mateusza i będziemy dzisiaj czytali fragment z 5 rozdziału od 33 wiersza. Rozdział 5, 33 wiersz. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Przypominam, że rozważamy fragment, który nazywany jest Kazaniem na Górze i jest to takie głoszenie Króla Jezusa Chrystusa, który pokazuje w nim, czego oczekuje od obywateli swojego Królestwa. Jeszcze raz podkreślam to, co na początku powiedzieliśmy przed tym fragmentem. Nie jest to droga zbawienia. Pan Jezus nie mówił tych rzeczy na zasadzie musicie to czynić, aby dostąpić zbawienia. Pan Jezus mówił o tym w sensie tego oczekuję od obywateli mojego królestwa. I naturalną konstatacją po tym takim wnioskiem, który wypływa z tych nauk, kiedy Pan Jezus zakończył te swoje nauki, powinno być: to jest niemożliwe dla człowieka, żeby człowiek to wykonał. I bardzo dużo tej nauki, którą Pan Jezus przekazywał ludziom w czasie swojej ziemskiej służby, właśnie do tego zmierzało. Żeby ludzie doszli do takiego wniosku, że ja nie mogę tego zrobić, tak? Bo cały Stary Testament i zakon miał temu służyć, żeby człowiek doszedł do wniosku, że ja nie mogę tego zrobić, ja nie jestem w stanie spełnić takich oczekiwań tego Króla, Boga. I Pan Jezus właśnie jest jako rozwiązanie tego problemu, tak? Potem umiera na krzyżu i przez swoją sprawiedliwość zapewnia nam tą Bożą sprawiedliwość, sprawiedliwość w Bożych oczach. Chociaż sami nie jesteśmy w stanie na nią zasłużyć, właśnie On przez swój czyn sprawia, że to, co jest niemożliwe dla nas jako dla ludzi naturalnych, grzesznych, jest możliwe na tym Bożym poziomie, jeśli chodzi o sprawiedliwość, i jest też możliwe na tym naszym ludzkim poziomie, że my rzeczywiście możemy żyć nie zawsze niedoskonale, ale możemy żyć tak, aby Bogu się podobać według tych Jego kryteriów. Więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, co powiedzieliśmy, że Bóg, Pan Jezus tutaj, Król, przedstawiając te oczekiwania swoje odnośnie swoich dzieci i obywateli swojego królestwa, kładzie nacisk na wewnętrzną relację między obywatelem a Bogiem i między obywatelem a obywatelem. Tak? Między Bogiem a Jego dziećmi i między dzieckiem Bożym a dzieckiem Bożym. I ubiera to w takie określenie jak sprawiedliwość, która jest obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Pan Jezus powiedział, że nie wejdziecie do mojego królestwa, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Ta ich sprawiedliwość zatrzymywała się na poziomie prawa, zakonu. To musisz zrobić, to musisz zrobić, to musisz zrobić. I oni przynajmniej nominalnie, przynajmniej w oczach ludzi, to robili. Ale Pan Jezus mówi, to nie wystarczy. W moim królestwie musi być więcej. Mi chodzi o wewnętrzną relację człowieka ze mną, a nie o zewnętrzne wykonanie po prostu jakichś przepisów. Mówiliśmy o tym, że relacja nasza z Bogiem, kontakty nasze z Bogiem, nasza więź z Bogiem nie zaczyna się od czynów, że musimy coś zrobić, wykonać jakieś tam obrządki i dopiero wtedy zaczynamy mieć kontakt z Bogiem. Zaczyna się zawsze od relacji, od wiary, że to jest ktoś, kto umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy i przebaczył mi wszystko. A potem przychodzą dopiero czyny. I dlatego Pan Jezus używa różnych przykładów z codziennego życia, żeby pokazać różne aspekty tej relacji. Mówiliśmy o tym od 21 wiersza, że nie ma w Bożym spojrzeniu klasyfikacji grzechu, że grzech jest gorszy i lepszy, tak? Czy zły i bardzo zły. Tak, skutki grzechu są różne. Czasami złe, czasami bardzo złe, czasami ogromne. Ale jeśli chodzi o relacje między mną a Bogiem, każdy grzech ma śmiertelny potencjał. Nie musisz zabić brata, żeby zniszczyć relację z nim. Wystarczy, że go nazwiesz źle, że będziesz go nienawidził. To już jest na równi, w tej sferze relacji, na równi złe, tak? Z zabiciem go. Dalej mówiliśmy o tym, Pan Jezus używa obrazu cudzołóstwa, tak? Że grzech to nie jest sam czyn. Grzech zaczyna się w głowie i staje się grzechem już w głowie. Grzech nie staje się grzechem dopiero wtedy, kiedy staje się namacalnym faktem. Kiedy już zostaje podjęta decyzja, postanowienie, plan, żeby zgrzeszyć, w tym momencie człowiek niszczy swoją relację z Bogiem, bo on już zgrzeszył. Więc Pan Jezus inne spojrzenie, głębsze spojrzenie rzuca nam na relację człowieka z Bogiem. I dzisiaj w tym fragmencie, który żeśmy przeczytali, Pan Jezus używa znowu przykładu z kategorii mowy. Tak? Mówi tutaj o fałszywym przysięganiu, fałszywym w sensie, że ktoś przysięga, ale tego nie dotrzymuje. I znów ten fragment zaczyna się od fragmentu: słyszeliście także, że powiedziano, a 34 wiersz mówi, a ja wam powiadam. Tak? Czyli cały czas w tych pierwszych fragmentach mamy ten kontrast. Pan Jezus mówi, to jest sprawiedliwość uczonych w piśmie. A ja wam mówię, że tu chodzi o coś więcej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie. Coś więcej niż sam zakon, samo prawo, same przepisy. I mówi tutaj, że tak, mówi prawo, że jeżeli ktoś złoży przysięgę, złoży ślub, to powinien go spełnić, wypełnić, dotrzymać tej przysięgi. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi, ja wam powiadam, żebyście w ogóle nie przysięgali. Żebyście w ogóle nie potwierdzali swoich słów taką formułką. Formułki różne mogą być w różnych czasach, ale dzisiaj też ludzie tego używają, prawda? Mówi, przysięgam, tak? Albo trochę już starsze może określenie, ale mówi, klnę się na coś tam, tak? W sensie tak jakby moje słowa są tak ważne, że ja tutaj biorę na świadka kogoś albo coś, co ma potwierdzić moc i prawdziwość i znaczenie moich słów. I Pan Jezus mówi, w ogóle nie używajcie takiej formuły. Znowu, Pan Jezus tutaj nie mówi, że no, możecie sobie dotrzymywać przysięgi, czy nie dotrzymywać. Nie. To jest oczywiste. Tak? Tak samo jak z kimś rozmawiałem po tym poprzednim kazaniu i no, że tutaj Pan Jezus duży nacisk kładzie na cudzołóstwo, ono jest złe. Tak, ono jest złe. To jest oczywiste. Tak? Pan Jezus nie dyskutuje z tym, że cudzołóstwo jest czymś lekkim. Ale idzie dalej. Używa przykładu cudzołóstwa, żeby przekazać pewną prawdę. I tak samo tutaj. Oczywiście, że przysięgi trzeba dotrzymywać. Ale Pan Jezus idzie dalej i mówi coś więcej. Dlaczego w ogóle nie powinniśmy używać takich sformułowań? Że powoływać kogoś na świadka swoich słów. Wzmacniać znaczenie swoich słów odniesieniem się do jakiejś wyższej siły, do jakiegoś autorytetu, do kogoś, kto dla nas ma znaczenie, tak? Bo ludzie na różne rzeczy mogą przysięgać. Nie wiem, na swoją matkę, na ojczyznę, na honor, na Boga, prawda, tak? No, zazwyczaj mechanizm jest taki, że kogoś wyższego albo kogoś z wielkim autorytetem albo coś powołujemy na świadka. Pan Jezus mówi, nie róbcie tego w ogóle. Dlaczego? No i cóż, mamy tutaj przykłady, czy Pan Jezus przez takie przykład odnośnie tych przysiąg, które wtedy były używane, pokazuje nam takie dwa aspekty, dlaczego w ogóle coś takiego nie powinno być obecne i idzie głębiej w tym. Pokazuje, że nie o to chodzi w mojej relacji. Przede wszystkim, jeszcze raz przeczytajmy te wiersze od 34 do 36. Pan Jezus mówi, ty nie masz kontroli nad tym, na co przysięgasz. Zobaczcie. Mówi, a ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Pan Jezus mówi, okej, jaki jest sens, tak, przysięgania na coś, co jest w ogóle poza twoją kontrolą, poza twoją mocą? Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Przysięgasz na niebo, tak? Ale to jest Boża dziedzina. Co to znaczy, że ty bierzesz Boga na świadka? Tak? A może Bóg nie chce być świadkiem? A może Bóg nie chce potwierdzać twoich słów? Tak? Nie masz żadnej mocy. Tak naprawdę to jest coś, co... To są puste słowa. Bo co to znaczy, że ktoś mówi przysięgam na Boga? A może Bóg nie chce mieć nic wspólnego z twoim słowem, z twoją przysięgą albo z całą tą sprawą. I ty nie masz mocy potem postawić Boga i powiedzieć, Boże, ja ciebie wziąłem na świadka. Ty musisz potwierdzić moje słowa. Jaką masz moc? To nadal są tylko twoje słowa. To, że ty użyjesz jakiejś wyższej instancji, żeby podeprzeć się tymi słowami, to nadal są tylko twoje słowa. Nigdzie dalej z tym tak naprawdę nie idziesz. Bo to nie jest twój tron, to nie jest twój autorytet, to jest tron, niebo jest tronem Boga. Ziemia jest jego podnóżkiem. On tutaj rządzi, on tutaj stoi, on tutaj ustawia wszystko, ale nie ty. Więc nie odwołuj się do instancji, nad którymi tak naprawdę nie masz żadnej mocy. Które nie mogą, których nie masz siły, żeby zmusić do tego, aby potwierdziły lub zaprzeczyły twoim słowom. Wiecie, to trochę wygodne jest tak. Klnę się na Boga. Masz może coś przeciwko temu? No nie, nic nie powiedział. Więc tak, działa. Rozumiecie, o co chodzi? Używają ludzie słów i tak jak tamci. Używali słów, Pan Jezus mówi, które są, odnoszą się do rzeczy, które są poza waszą kontrolą. Co więcej, mówi, używacie rzeczy, które niby są pod waszą kontrolą, tak jak ta głowa, tak? Bo już dobrze, zostawmy to niebo, tą Jerozolimę, ale wasza głowa. Ale mówi, wy nawet ze swoją głową nie możecie nic zrobić. No oczywiście, no to trochę może dzisiaj wzbudzać uśmiech, tak, że nie można jednego włosa uczynić białym lub czarnym, bo wiemy, że różne barwy włosy przyjmują z dnia na dzień czasami, ale znów, tak naprawdę ten włos nadal jest biały albo czarny. I jak ktoś pofarbuje, to wie o tym za dni parę już, prawda, że on nadal jest biały, on nadal jest czarny. On nadal nie jest, nie wiem, czerwony, zielony, czy jak to tam sobie wymyśli jeszcze. Nie masz kontroli nawet nad swoim ciałem. Oczywiście w pewnym zakresie możesz na nie wpływać, ale ostatecznie są rzeczy, Pan Jezus tu używa tego jako obrazu, tak? Że są rzeczy, które nawet jeśli chodzi o swoją sferę, ty nie masz nad tym kontroli. To tak jak czasami wiecie, ktoś mówi, ty mi nie ufasz, tak? I ja często odpowiadam wtedy, wiesz, ja nawet sobie nie ufam. No bo taka jest prawda. Ufasz sobie? Zawsze? Czy możesz autorytatywnie stwierdzić, że w takiej i takiej sytuacji ty postąpisz na pewno tak czy tak? Nawet jeżeli miałeś już taką sytuację i tak postąpiłeś, to nigdy nie wiesz, czy następnym razem w analogicznej sytuacji nie postąpisz inaczej. Prawda jest taka, że ty nawet sobie nie możesz zaufać do końca. Możesz przypuszczać, jakbyś postąpił albo postąpiła, albo wydaje ci się, że tak powinieneś i że tak postąpisz, ale w 100% sobie nie możesz zaufać. Więc znowu, jaki jest sens powoływać nawet samego siebie na świadka, jeśli ty nie możesz sam sobie zaufać? Innymi słowy, Pan Jezus tutaj pokazuje przede wszystkim, nie powołuj na świadków, na kogoś, kto ma potwierdzić twoją przysięgę, ani elementów, ani osób, co do których nie masz kontroli, że oni to jakoś potwierdzą, czy zaprzeczą, czy w ogóle coś w tym będą mieli do czynienia, bo to są puste słowa tak naprawdę. Ostatecznie to i tak się sprowadza do tego, czy ty dotrzymasz tej przysięgi, czy nie dotrzymasz. To, że powołasz się na swoją głowę, tak? Przysięgam na głowę swoją, albo na życie, tak, czasami, na życie przysięgam, to co? To jak ci coś nie wyjdzie, bo może ci nie wyjść nawet nie z twojej winy, bo nie zawsze okoliczności wszystkie są od ciebie zależne, prawda? To co, odbierzesz sobie życie? Utniesz sobie głowę? Najprawdopodobniej nie. Więc po pierwsze, nie powołuj na świadków czegoś czy kogoś innego, bo nie masz nad tym kontroli, nie masz wpływu na to. I po drugie, to co w 37 wierszu tutaj Pan Jezus mówi, niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Pan Jezus mówi, twoje słowo samo w sobie powinno być po prostu stałe, niezmienne i solidne, jeśli możemy tak powiedzieć, bo powinno być oparte po prostu na twoim charakterze, jako Bożego dziecka. Rozumiecie? Przysięga jest swego rodzaju przymusem, który my sami sobie narzucamy. Bo ludzie po prostu używają przysięgi, mechanizmu przysięgi, żeby stworzyć jakiś przymus, tak? Że jeśli bym nawet ja nie chciał, no ale przysiągłem, tak? Czyli ta przysięga, ta klątwa, jak to czasami w jakichś tam powieściach jest, ta klątwa nade mną wisi, tak? Czasami są takie motywy w różnych powieściach, że ktoś coś złożył, jakąś przysięgę, no potem się okazało, że to nie miało sensu, albo że to więcej szkody niż pożytku, no ale przysiągł. Musi. Chce czy nie chce, musi. Po prostu ta przysięga go wiąże. Pan Jezus mówi, tu nie o to chodzi. I pokazuje tutaj pewną właśnie głębszą prawdę w tym, słuchajcie, że nasze słowa, to co my mówimy, powinny być po prostu oparte na naszym wewnętrznym, uczciwym, Bożym charakterze. Ty powinieneś tak mówić, żebyś nie potrzebował żadnych świadków, na których się masz powołać, i żebyś nie potrzebował żadnej zewnętrznej siły, która będzie musiała cię zmusić do wykonania twojego słowa. Tego Bóg oczekuje od swoich dzieci w swoim królestwie. I szczerze mówiąc, można to rozciągnąć nie tylko na słowa, ale generalnie na postępowanie, na nasze zasady, według których żyjemy w Bożym Królestwie. Boże dziecko nie potrzebuje zewnętrznego przymusu, żeby postąpić słusznie. Nie potrzebujesz przysięgą potwierdzać swoich słów, żeby dotrzymać tego, co powiedziałeś. Po prostu to nie powinno być w ogóle ci potrzebne. Jeśli mówisz tak, to powinno być tak. Jeśli mówisz nie, to powinno być nie. Nie dlatego, że coś cię zmusza, nie dlatego, że jakiś świadek nad tobą stoi, nie dlatego, że jakaś klątwa cię do tego zobowiązuje, ale po prostu dlatego, że ty jako Boże dziecko tak powiedziałeś. I twój charakter jest w tym. Twoje słowo jest oparte na twoim charakterze, na twoim wnętrzu, na jakości, na twojej własnej jakości. I wtedy przysięga jest po prostu niepotrzebna. Nie musisz mieć przymusu. I tak samo z każdym czynem tak naprawdę, który dotyczy naszego życia jako Bożych dzieci. Nie potrzebujemy jako Boże dzieci przymusu, żeby robić dobrze. to właściwe postępowanie powinno wynikać po prostu z naszego wnętrza. Tutaj oczywiście też się rodzi pytanie, tak? No, ale nasze wnętrze jest grzeszne i złe i no nie chce czynić dobrze. Aha, i właśnie dlatego Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Tak? Żeby przemienić to nasze wnętrze, żeby ono chciało czynić dobrze. Tak, tam ta grzeszna natura będzie cały czas i tam jest ten zły, który cały czas stara się ciebie w tą niewolę wprowadzić. Tutaj to, że to jest od złego, to właśnie idea jest taka, że ten zły cały czas będzie starał się ci narzucić coś, tak? Wpędzić Boże dziecko w takie myślenie, że ja muszę. Ja sam z Bogiem to nie, to za mało. Ja muszę mieć jakieś zewnętrzne siły i tak dalej, i tak dalej. Zrozumcie mnie dobrze, czasami Boże dziecko potrzebuje pewnego zewnętrznego wsparcia i Kościół na przykład spełnia taką rolę, prawda? I społeczność ludzi wierzących. Bożym celem nigdy nie było, że człowiek wierzący będzie sam i on sam sobie to wszystko z Duchem Świętym załatwi. Nie. Tak, w wyjątkowych okolicznościach Boże dziecko może być samo i z Duchem Świętym i z Bożym wsparciem poradzi, ale normalnie nie. Bóg zorganizował Kościół, żeby ludzie wierzący byli w społeczności, wspierali się nawzajem, budowali się nawzajem, byli tym pozytywnym wpływem na siebie nawzajem. Tak, tego człowiek wierzący potrzebuje. Ale wewnętrznie, żeby żyć dobrze według Bożych standardów, ty nie jesteś uzależniony od zewnętrznych wpływów. Innymi słowy, nie możesz powiedzieć, że gdyby nie Kościół, to ja bym postępował źle. Że tylko w obecności innych ludzi to ja postępuję dobrze. Nie, bo masz Ducha Świętego, bo Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, odnowił twoje wnętrze i ty sam jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za to, jak postępujesz w tym stanie. Tak? Odpowiedzialność jest twoja, bo Bóg cię obdarzył wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Żeby żyć tak, jak Bóg tego oczekuje. Więc idea tutaj jest taka, oczywiście przede wszystkim to się odnosi do mowy, na tym takim najprostszym, w tym najprostszym znaczeniu, tutaj bezpośrednim, w tym przykładzie. Pan Jezus mówi, nie musicie przysięgać, nie jest to potrzebne, nie macie kontroli nad tą przysięgą i też mówi po prostu, to nie ma sensu. Bo to i tak wszystko są puste słowa. Powinniście mówić tak, jak myślicie i to powinno wypływać z waszego wnętrza. Ale idea dalej idzie tutaj taka, nie potrzebujecie zewnętrznego przymusu, żeby mówić i czynić dobrze lub źle. Po prostu. Bóg jest Bogiem, który jest zainteresowany wnętrzem twoim. Odmienił twoje wnętrze, przetransformował twoje wnętrze i nie potrzebujesz zewnętrznych mechanizmów, żeby żyć dobrze z Bogiem. On jest zainteresowany tą wewnętrzną relacją z tobą, która oparta jest na wolności. Wolności, która po prostu jest, wynika z tego przetworzonego charakteru. A zły, szatan, stara się wrzucić coś więcej, tak? Musisz to zrobić. Po prostu to jest nakaz, to jest zakon, to jest prawo, to jest to, z czego to wszystko wynika. Więc pamiętajmy, bracia i siostry, żebyśmy dotrzymywali słowa, oczywiście, ale powinniśmy być ludźmi, którzy nie muszą powoływać na swoje słowa świadków. Po prostu. Dlatego, że nasze słowo powinno wypływać z naszego wewnętrznego charakteru odmienionego przez Boga. I tak, będą sytuacje, kiedy nie będziemy w stanie dotrzymać naszego słowa. Tak bywa, tak było i tak będzie. Dlatego, że jako ludzie nie mamy pełnej kontroli nad wszystkim. Z tego względu też znowu. Pan Jezus mówi, nie przysięgajcie na nic, nie macie pełnej kontroli nad tym, co się dzieje. Ale to powinno być od nas niezależne. Jeżeli coś mówimy, nasze słowo powinno być tak, to wtedy robimy tak. Nie, to wtedy robimy nie. Dlaczego? Bo taki jest nasz wewnętrzny charakter odmieniony przez Jezusa Chrystusa. I tak ludzie powinni nas widzieć i takie świadectwo nasze powinno być, że czynimy to, co dobrze czynimy, to, co słusznie czynimy, nie dlatego, że mamy zewnętrzny przymus, że coś nas zobowiązuje, wiąże, zmusza do czegoś. Po prostu dlatego, że Jezus Chrystus odmienił nasze wewnętrzne, naszego wewnętrznego człowieka. Tak? Dał nam nowe życie, jesteśmy nowym stworzeniem i Jemu chcemy służyć w wolności, a nie z przymusu. Amen.